No dobrze, witam wszystkich serdecznie, dzień dobry, wiernych słuchaczy, jak i tych z was, którzy oglądają, czekają, lajkują, więc gdziekolwiek jesteście, czy na urlopach, czy w powrotach do pracy, czy może do pracy, czy w domu, czy poza domem, ufamy, że macie zasięg i możecie uczestniczyć w tym spotkaniu. Nazywamy je z żywym słowem na żywo, bo koncentrujemy się na słowie, a idziemy do naszej Biblii. I to jest przede wszystkim sposób, jaki Bóg dzisiaj mówi do nas ze swojego zapisanego słowa. Więc zawsze, kiedy chcesz, możesz słyszeć Jego głos, nawet kiedy nie słyszysz Jego głosu. Mam na myśli otworzyć Biblię i to już jest zapisany Boży głos. Amen. Więc ufajmy, że dzisiaj taki będzie dla nas żywy i skuteczny. Panie, my dziękujemy Ci za ten dzisiejszy dzień, kiedy gromadzimy się, nie Twój Duch Święty, o którym powiedziałeś, że przypomni nam wszystko, nauczy nas wszystkiego, wprowadzi we wszelką prawdę, nawet to, co ma przyjść do naszego życia, nam objawi, niech On dzisiaj to czyni. My oddajemy się w Jego ręce, ja oddaję się w Jego ręce i tych, którzy przyjmują i słuchają. Panie, abyśmy byli nie tylko słuchaczami, ale wykonawcami, powiedziałeś Twojego słowa, powiedziałeś, że tacy będą błogosławieni w swoim działaniu i za to, Ojcze, my dziękujemy Ci w imieniu Jezusa. No, kiedy myślałem o tym spotkaniu, takie słowa dziś wracały do mnie, one są w Biblii i są w 1 Jana 4,17 i tam zaczniemy. Myślę, że to jest poselstwo na jedną, dwie, a może trzy środy, to się okaże. Nie będę starał się jakoś szczególnie śpieszyć. Jan w swoim liście, ostatnim liście, czwarty rozdział listu pierwszego Jana, przepraszam, są trzy, więc w pierwszym liście, pierwszy list Jana, czwarty rozdział i werset 17 mówi do nas wspaniałe słowa, mówi w miłości, w tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Może najpierw trochę o Janie, zanim pójdziemy do tego fragmentu i gdzieś będziemy zmierzali, jak Pan poprowadzi. Jan to już historia Kościoła mówi, że uczeń, który, jeden z apostołów 12, który dożył sędziwej starości jako jedyny. Umarł śmiercią naturalną. List ten pisze już po uwolnieniu go z wyspy Patmos. To była taka wyspa straceńców. Tam ludzie mieli być zesłani, najgorsi przestępcy i mieli już nigdy nie wrócić. Ale w międzyczasie zmienił się któryś z władców rzymskich. Każdy z nich był zepsuty do kości. Ale ten poprzednik, który go tam zesłał, bodajże umarł. Kolejny się pojawił i go wypuścił na wolność. Więc Jan, wiemy, że na wyspie Patmos otrzymał objawienie Jezusa Chrystusa, objawienie, to jest Księga Objawienia, i zapisał nam wspaniałe rzeczy. Jednak później napisał i swoje listy do Kościoła. Historia Kościoła mówi, że Jan po zwolnieniu z wyspy Patmos uczęszczał do Kościoła w Efezie, do tego samego, do którego uczęszczała Maria. Matka Jezusa to ta, która pod krzyżem stała i jak pamiętasz, Jezus powierzył ją w opiekę swojemu jednemu z uczniów, Janowi, on wtedy był młodym człowiekiem. No, Biblia mówi, że wszyscy bracia, żaden z jego braci nie uwierzył w Jezusa, braci Jezusa, tych przyrodnich. Później wiemy, że było inaczej, oni uwierzyli, byli napełnieni Duchem Świętym, ale na tym etapie został tylko uczeń, któremu mógł powierzyć swoją matkę. Nawet nie był najstarszy i najbardziej dojrzalszy z wszystkich. Był najmłodszy z tego, co wiemy, albo jeden z młodszych, a i tak jemu powierzył. Jan mówi o sobie pokornie, uczeń, którego Jezus miłował. On myśli, że miłował wszystkich, ale Jan zdecydował się jakby najbardziej chyba zbliżyć do Jezusa. Więc kiedy pisze już tak troszkę o Janie, kiedy pisze ten trzeci list, jest u schyłku, pierwszy list, pierwszy, drugi, trzeci, jest u schyłku swojego życia, to jeden z ostatnich listów Nowego Testamentu. Jak pamiętam, chyba powstały w latach 80. naszej ery. chyba najpóźniej z wszystkich. Więc kiedy piszę, piszę już jako 80-latek plus. To rzadkość w tamtych czasach, że ktoś dożywał takiego wieku. Zazwyczaj umierałeś w wieku 50-60 i byłeś tak zużyty jak dzisiaj 80-latki. Nie było, no, ludzie żyli krócej. Więc, ale Pan dał mu łaskę, że żył długo. Historia Kościoła mówi, że kiedy umierał i odchodził, jego ostatnie słowa były: miłujcie się nawzajem, proszę was, miłujcie się. I odszedł. Mamy trzy listy. Tam one mówią wiele o Bożej miłości, o chodzeniu w miłości, o Boże, Bóg jest miłością. Ten fragment również coś mówi o miłości. Więc pomyśl, jakby to było wspaniale być członkiem Kościoła, w którym w pierwszym rzędzie siedzi apostoł Jan. Większość już innych apostołów wymordowana, zabita, zamęczona na śmierć. Ale on tam siedzi i obok Maria. No myślę, to był szczególny kościół, kościół w Efezie. Jednak wracając do jego słów, chciałem nakreślić troszkę jego sylwetkę, że to już jest człowiek dojrzały, dojrzały apostoł, wiele przeszedł. I mówi w tych słowach coś, co no, jest zbyt piękne, aby było prawdziwe, tak można było powiedzieć. Mówi w tym wersecie, że w tym miłość doszła w nas, ta Boża miłość do nas, do doskonałości czy dojrzałości, że możemy mieć niezachwianą ufność, to jest 1 Jana 4,17, niezachwianą ufność w dzień sądu. Myślę, że my wszystko, albo wszystko, mamy tendencję, by wiele rzeczy jakby przesuwać na przyszłość. O tak, pewnego razu tam będziemy w górze, będziemy mieli pokój. No myślę, że będzie pokój wspaniały, ale Jezus powiedział: mój pokój daję wam, jak świat daje, wam daję już teraz. O, tam będziemy mieli zdrowie, no na pewno tam nie będzie choroby i cierpienia i nawet śmierci nie będzie. Więc na pewno tam będzie doskonałość, ale zobacz, co on mówi. Kończy mówiąc ten werset, fragment mówi: gdyż jaki on jest, to jest Jezus, jaki on jest, tacy i my jesteśmy nie w przyszłym świecie, w sensie będziemy, ale na tym świecie. Na tym świecie. I myślę, że już na wstępie musimy sobie powiedzieć, czy to jest poezja? No raczej nie, to nie jest poezja. Czy to jest jakiś wytrych słowotwórczy, że tam rzucił taki dogmatyczny i teraz niech tam teolodzy się z tym kopią przez wieki? No myślę, że nie. Pisał do prostych ludzi prostym językiem. Czy to jest ta przenośnia? Niedosłownie, ale coś miał na myśli, ale nie wiemy dokładnie co. No myślę, że Boże Słowo trzeba czytać literalnie, więc on powiedział, że jaki Jezus jest, jest. Tacy i my jesteśmy na tym nieprzyszłym. Nie w niebie, nie po śmierci. Nie, kiedy będziemy u Pana, ale już na tym świecie. Więc wiemy, że Jezus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Więc taki, jaki On jest w Ewangelii Mateusza, w Ewangelii Łukasza, w Ewangelii Marka, w Ewangelii Jana, to co czynił, jak żył, co otrzymał, przez co przeszedł, jak służył. I wiemy, jaki jest dzisiaj, jest uwielbiony, siedzi po prawicy Ojca, wiemy, że wstąpił do nieba i On mówi: jaki On jest, tacy i my jesteśmy. Nie będziemy, ale jesteśmy i to przy tym nie na przyszłym świecie, ale na tym świecie. W tym świecie, w tym wieku, w tym czasie, gdziekolwiek jesteśmy, gdziekolwiek jesteś i oglądasz, On mówi, jaki On jest, taki ty jesteś na tym świecie. Więc to niesamowite słowa, ja gdzieś tak w sercu mi one powstały ponownie. Więc myślę, że Pan chce, abyśmy przez jakiś czas gdzieś obracali się wokół nich i prześwietlili służbę życia Jezusa i starali się zobaczyć, skoro my jesteśmy jak On na tym świecie, to On musi być naszym pierwowzorem, protoplastą, pierwszym chrześcijaninem, jednym z pierwszych, faktycznie Biblia mówi, pierworodnym On jest pośród wielu braci i sióstr. Więc słowo Chrystus to znaczy namaszczony, słowo chrześcijanin znaczy namaszczony, więc On musi być tym prototypem, tym pierwszym. Tak pojazd wyjeżdża z fabryki i wszystkie inne są jak ksero. Jednak jest zawsze prototyp, jest zawsze protoplasta, jest zawsze ten pierwowzór. I wszystkie inne są kopią Jego. Ten pierwszy przeszedł przez tak mnóstwo testów, mnóstwo różnych rzeczy, różnych zmian, ale ostatecznie, kiedy już ten model był dopieszczony i wypuszczony, to wszystkie inne są jego kopią. Zawsze ten oryginał gdzieś jest. On nie jeździ po ulicach, on tam gdzieś stoi. On jest tym pierwowzorem. Myślę, że każdy by go chciał mieć, bo to zawsze pierwszy, tak? Jednak ten fragment mówi, że jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Jest inny bardzo podobny w Efezjan 5:1, który mówi, Paweł mówi już z kolei tam do innej grupy wierzących, mówi Efezjan 5:1, bądźcie tedy naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Naśladowcami Boga. I to kolejny zbyt piękny, aby był prawdziwy. Ja rozumiem, że można kogoś tam naśladować, jakiegoś człowieka, ale on mówi, Boga bądźcie naśladowcami, no to troszkę jest ta, no, czy to poezja, czy to znowu jakiś wytrych słowotwórczy, czy to przenośnia, czy dosłowność. Jaki on jest, tacy i my na tym świecie. Więc zacznijmy, okej? Okay? Pójdźmy w taką małą podróż i zobaczmy, co Jan albo Duch Święty przez Jana chce nam powiedzieć. Wiesz, że to będzie odkrywcze, będzie zachęcające, będzie budujące naszą wiarę, będzie dające odwagę nam i też wierzę ożywiające. No po pierwsze, Jezus, wiemy, że On zawsze istniał z Ojcem, ale kiedy przyszedł na świat i urodził się, w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale czytasz, że to Duch Święty sprawił, że On stał się człowiekiem i został zrodzony. Wiemy, że z Marii, ale tak naprawdę z Boga. Tak, Maria, Duch Święty odwiedził ją, można powiedzieć, anioł odwiedził ją, ale mówił w imieniu Bożym. Kiedy ona się spytała, jak to się stanie, że pocznę, tak, ponieważ anioł jej powiedział w Łukasza 1:31, oto poczniesz w łonie i urodzisz syna, nadasz mu imię Jezus. I jeden z fragmentów mówi, to jest Łukasza 1:35, Duch Święty stąpi na ciebie, moc Najwyższego zacieni cię, dlatego to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Pomyśl, jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Jeśli czytasz Biblię, to zauważysz, że ci, którzy Go przyjęli, Jezusa, to jest Ewangelia Jana 1, werset 12 i 13. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, albo synami Bożymi, córkami Bożymi. Ci, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z woli mężczyzny, ani kobiety, czy krwi ciała, ale z Boga się narodzili. Jezus nie narodził się z człowieka, On nie narodził się w sposób taki naturalny, w sensie Maria poczęła, ale ojcem nie był Józef, ojcem był Bóg Ojciec, to było nieskażone, nieskazitelne ziarno, nasienie Boże, które sprawiło, że Jezus urodził się jako człowiek. Jednak kiedy pomyślisz o tym, że jaki On jest, tacy my na tym świecie, to Jan powiedział, że my również jesteśmy zrodzeni z Boga. Nie jesteśmy urodzeni tak samo jak On. Nikt z nas nie jest doskonały pod tym względem. Jednak również nasze narodziny, te nowe narodziny, były nadnaturalne. Naszym ojcem dosłownie jest Bóg Ojciec. Jest bardziej twoim ojcem niż Kazik, Rysiek, czy tam Przemek, czy ktokolwiek inny był twoim ojcem. Masz pierwsze narodziny i masz drugie urodziny. No, pierwszy Jana 5:1 mówi, każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. Z Boga się narodził. Werset 4, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, wiara nasza. Pamiętasz, o czym rozmawiał z Nikodemem? Mówił, że musisz się nowonarodzić. Ponownie. On, Nikodem, mówi, to taki nauczyciel żydowski, wykształcony człowiek, mówi, ale jak mam wejść do łona matki, urodzić się ponownie? A Jezus mówi, co z ducha się urodziła, duchem jest, co z ciała, ciałem jest. Więc każdy z nas, jeśli przyjąłeś Chrystusa, narodziłeś się z Boga i dosłownie Duch Święty stąpił na ciebie, i zrodził ciebie jednak już z Boga. Nie biologicznie, tylko z twojego taty i mamy, kiedy przyszedłeś na ten świat, doświadczyłeś narodzenia, ale po drugi raz, podwójnie. I to drugie jest nadnaturalne nie mniej niż Jezus przychodzący na ten świat. Posłuchaj tych słów. Czytasz o tym w liście Piotra. List Piotra mówi, Piotr mówi w swoim liście 1:23, jako odrodzeni albo nowonarodzeni, nie z nasienia, to jest słowo, od którego mam słowo sperma, to jest dosłownie to słowo, nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Więc gdybyś mógł to obserwować pod mikroskopem, mógł to obserwować jakoś tak, wiesz, naukowo, to twoje nowe narodziny, narodzenie dokładnie z góry, no bo narodzić się w Biblii znaczy narodzić się z góry, były tak samo autentyczne, prawdziwe, jak twoje przyjście na świat, nie wiem jaki jesteś rocznik, ja jestem 73, kiedy dostałeś PESEL, kiedy urodziłeś się i byłeś kolejnym obywatelem Rzeczpospolitej, kolejnym mieszkańcem tej ziemi. Kiedy się narodziłeś na nowo, twoje imię zostało zapisane w innym urzędzie, ten w niebie. Dostałeś, tam czytamy, nasze imię są zapisane. Czytamy w Księdze Żywota, w Księdze Baranka. Dostałeś PESEL. Biblia mówi, że w Chrystusie Jezusie zostałeś stworzony na nowo. Kto jest w Chrystusie? Nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Paweł powiedział, stworzeni w nim w świętości i sprawiedliwości prawdy. Nowym stworzeniem, jako nowe, nowonarodzone niemowlęta, czyli dosłownie miało to miejsce. I tak urodziłeś się i byłeś niemowlakiem, potem dzieckiem, potem przedszkolakiem, potem nastolatkiem, potem młodzieńcem, potem dojrzałym mężczyzną i kobietą. Dosłownie duchowo zaczął się ten sam proces. Jesteś niemowlakiem, potem dzieckiem, i jesteś, Biblia mówi o młodzieńcach, potem stajesz się dojrzałym. Jest to wzrost, albo jeśli wolisz, wzrost duchowy, jednak dzięki temu, że przyszedł moment, w którym zostałeś zrodzony z Boga. Nie z rodziców biologicznych, dało ci prawo narodzenie z rodziców biologicznych, życie na ziemi i masz prawo stać się, jesteś nazwany człowiekiem. Masz życie biologiczne, masz ciało i żyjesz tutaj ileś tam lat określonych. Jednak narodziny z góry dało ci prawo żyć z Bogiem w niebie kiedyś. Twój duch się nowo narodził. Mówimy ty, bo jesteś duchem, się narodziłeś. Jednak Jezus pierwszy, który był zrodzony z Boga na tej ziemi, ty jesteś kopią. Twoje narodziny nie są mniej nadnaturalne niż jego przyjście na ten świat. Pomyśl, co trzeba było zrobić, żeby Boga sprowadzić na ten świat. Zamknąć go w ciele ludzkim. Z Marii, od Marii wziął na chwilę ciało. No, my mamy ciało również, kiedy się złożymy do grobu prawdopodobnie. Jezusa też było złożone do grobu. Jednak on żyje na wieki. Wyjść z ciała to zamieszkać u Pana i ty również żyjesz na wieki. Zrodzeni z Boga, podobnie jak on, bo jaki on jest, tacy i my na tym świecie. Więc jeśli możesz sobie to wyobrazić, czytamy, jako zrodzeni z nasienia nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa w twoich powtórnych narodzinach, tych drugich narodzinach, tych narodzinach z góry, również doszło do koncepcji, również doszło do poczęcia i urodził się człowiek, którego Biblia nazywa nowe stworzenie. Kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, byście przez nie wzrastali. Więc tak jak rodzi się niemowlę, każdy z nas kiedyś miał dziecko, w sensie był dzieckiem i potem jako dorośli mieliśmy dzieci, bądź mamy już są dorosłe, to wiesz, że kiedy dziecko się rodzi, to ono ma czystą kartkę i nie ma przyszłości. Ten Jasiu, kiedy przychodzi na ten świat, żadna mama go nie bierze, nie przewraca na brzuszek i nie okłada mu pupcie, mówiąc, ty stary pijaku, ja pamiętam, jakim byłeś, ty zdzierco, ty bluźnierco. Nie, 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 ten Jasiu mały, który się rodzi, on nie ma przyszłości. On nie zdąży uczynić nic dobrego, nic złego. On ma czystą kartkę, ma nowy PESEL. pachniutki. W paszporcie jego nie ma żadnej pieczątki. On nie zdążył przekroczyć żadnej granicy. On nikogo jeszcze nie skrzywdził, ani nawet dobrego jeszcze nie zrobił. I pomyśl, Biblia mówi, że stajesz się takim nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Stare wszystko przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Więc dostajesz drugi start w życiu. Ten pierwszy start biologiczny dał ci prawo życia na ziemi. Jednak ten drugi daje ci prawo życia z Bogiem wiecznie. Jako ktoś, kto nigdy nie uczynił nic złego. Sprawiedliwy w Chrystusie, stworzony na nowo. Czysty, święty, sprawiedliwy. Jest to zrodzenie z Boga. Ktoś taki, który nigdy nie zgrzeszył i nie zna grzechu. Jak on jest, taki my na tym świecie. No, żeby nie być gołosłowny, zobacz ze mną Efezjan, albo pozwól, że przeczytam. Jak powiedziałem, ja nie będę się śpieszył. Dla niektórych mogło być to podstawy, dla innych odkrycie, a dla innych utwierdzenie w tym, co już wiedzą, więc każdemu to się przyda. Jest to Efezjan 4, werset 24. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Paweł często używa tych słów stworzeni. Efezjan 2, 10. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie. Stworzeni w Chrystusie Jezusie. W innym fragmencie mówi, tak naprawdę nic się nie liczy, jedynie nowe stworzenie w Chrystusie Jezusie. Więc nowe stworzenie to znaczy ktoś, kto nigdy przedtem nie istniał. Zrodzony z Boga. Nigdy przedtem Bóg nie chodził w ciele po ziemi. To był cud, że Bóg stał się człowiekiem i słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. I to jest cud, że człowiek może w tym ciele doświadczyć ponownych narodzin i stać się dzieckiem Bożym albo synem Bożym, dosłownie córką Bożą. To, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Bo rysuje mój, że świat oczekuje objawienia się synów Bożych. Jego synami, córkami Bożymi jesteśmy. Ja będę ich ojcem, oni będą moimi synami, córkami, mówi Bóg, zapowiadając nowe przymierze i nowe narodzenie nasze. Więc jak i on, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Jest to początek. On był pierwszym. Pierwszym, który przychodząc na ten świat, stał się człowiekiem takim jak my, nowonarodzonym. W sensie, on mógł mieć relację z Bogiem, nie jako już grzesznik, tak jak każdy człowiek, który się rodził, ale jako ktoś, kto był jak Adam i Ewa w ogrodzie Eden. Boży. Wiemy, że był Bogiem, ale my mówimy o jego człowieczeństwie. Jako człowiek był pierwszym nowym stworzeniem na ziemi, zrodzonym z Boga, jako człowiek. Pierwszym z wielu, prototypem, protoplastą, w jego ślady wchodzimy, bądźcie naśladowcami Boga. Więc każdy człowiek dzisiaj, który kiedyś chce być w niebie, który chce znać Boga, musi przejść przez nowe narodzenie. Musi zrodzony być z Boga. Musi doświadczyć ponownego narodzenia. Duch Boży musi dokonać w nim tej przemiany. Mówimy, nawraca się człowiek, zwraca do Chrystusa, ale to jest coś więcej niż tylko przebaczenie i nawrócenie. Jest to stworzenie na nowo. I to nie jest nawet odnowienie i pomalowanie. Możesz wziąć stary fotel, który ma korniki, oddać go do tapicera i wiesz, zmienią mu wszystko, wyprują, pomalują, ale potem siedzisz sobie w nocy, popijasz kawę i jest już... Korniki dalej zżerają ten fotel. To nie jest nowy fotel, to jest odnowiony. Więc chrześcijanin to nie jest ktoś, komu przebaczono tylko. Grzech zakryto, kogo odnowiono. Nie, ten fotel poszedł na spalenie, a w to miejsce Bóg całkowicie nowy kupił. To jest nowe stworzenie, stworzone na nowo. Ktoś, kto nigdy... On przedtem nie istniał, on jest od początku stworzony. Nówka, made in heaven. Tym jest chrześcijaństwo. Więc nie jest to przejście do kościoła, nie jest to zapisanie się, nie jest to ochrzczenie się drugi raz, chociaż chrzcimy, ale to nie czyni nas chrześcijanami. Jest to nowe narodzenie. Narodzenie z góry. To jedynie Bóg czyni w człowieku, kiedy człowiek przychodzi do Chrystusa. Ewangelia Jana. Ten sam Jan w swojej Ewangelii mówi, tym zaś, Ewangelia Jana 1, werset 12 do 13, tym zaś, którzy go przyjęli, go, osobę, nie sam chrzest, nie bierzmowanie, nie religię przodków, nie coś tam, nie nową wiarę czy wyznanie, ale Go, osobę, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. 13 werset, którzy narodzili się nie z krwi i z ciała, nie z woli mężczyzny i kobiety, ale z Boga się narodzili albo zostali zrodzeni z Boga. Więc jaki On jest, tak tacy i my i na tym świecie. Więc to jest start, to jest początek. Wszystko inne, o czym będziemy mówili, ma swój początek, swoją genezę w nowym narodzeniu. To jest jedno z tych słów, które Jezus użył w Ewangelii Jana w 3 rozdziale. Podobnie Jan relacjonuje. A powiedziałem wam, musicie się nowonarodzić. Nie możecie, dobrze by było, zalecane jest, ale musicie. To jest słowo najsilniejsze, jakie może być. Nie ma nic więcej. Musisz. Nie, że możesz, nie dobrze by było, jeśli masz ochotę, gdy przyjdzie twój czas, ale musisz. Jeśli chcesz ujrzeć Królestwo Boże, Jezus powiedział, chcesz żyć z Bogiem na wieki, musisz się nowo narodzić. Inaczej mówiąc, tam jedynie mogą iść sprawiedliwi i zrodzeni z Boga. No, a jedynie ci, którzy chcą żyć z Ojcem Światłości, muszą być jak Ojciec. A ci, którzy chcą będą żyć z Ojcem Ciemności, będą jak ich Ojciec. Biblia dzieli, Boże Słowo dzieli i Jan również dzieli na dzieci Boże i dzieci diabelskie. Dzieci światłości, dzieci ciemności. Do jednych powiedział Jezus, waszym ojcem jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości ojca waszego, a do innych mówił, waszym ojcem jest Bóg Ojciec, Ojciec Światłości. Więc to dwa królestwa, ciemności i światłości. Jest ojciec, który jest ojcem dzieci swoich i jest drugi ojciec, który jest ojcem swoich dzieci. Żeby zmienili ojcostwo, muszą zmienić ojca albo się narodzić ponownie. Na ziemi to jest niemożliwe, można mieć ojca i ojczyma. Jeden jest biologiczny, drugi jest przybrany, byśmy powiedzieli, może nie dosłownie, ale wiecie, o czym mówię. Jednak z Bogiem jest to możliwe. Pozwólcie, że wam to pokażę. Może najpierw Jan. Wiem, że może dziś tak się nie mówi, takich słów się nie używa, ale to ten sam Jan, uczeń miłości, tak powiedział, więc jak ktoś chce czuć się urażony, czy jego uczucia religijne są urażone, to proszę nie do mnie, tylko do Jana. Idźcie pod jego grób i porozmawiajcie z gościem, dlaczego tak powiedział. Okay? Może coś odpowie. No nie wiem, ale zobaczcie. Jest to werset 9. Może werset 10. Pierwszy Jana, ten sam Jan, tylko rozdział 3, werset 10. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak ten, kto nie miłuje brata swego. Jednak zobacz na podział dzieci Boże i dzieci diabelskie. Światłość i ciemność, dobroć i zło. Istotą nowego narodzenia jest wyrwanie z mocy ciemności i przeniesienie do Królestwa Syna Bożego przez nowe narodzenie, przez cud ponownych narodzin. Paweł powiedział nam to w tych słowach. Jest to w Dziejach Apostolskich. Nie miałem to zapisane, ale jestem zwrokowcem, więc zaraz to znajdę. Bóg powiedział, kiedy powoływał Pan Jezus Pawła do służby na drodze do Damaszku, kiedy się nawracał wiele lat wcześniej, później relacjonuje to, stojąc przed jednym z królów, chyba Agrypą, i relacjonuje, co się wydarzyło tam, na tej drodze, kiedy spotkał Jezusa w ten sposób bardzo dramatyczny, miał wizję Jego. Jest to Dzieje Apostolskie 26, wersety może od 17 do 18 i 19, więc on relacjonuje to, co się wydarzyło tam, na drodze do Damaszku, o czym możesz przeczytać w 9 rozdziale tych samych Dziejów Apostolskich, i mówi, że Jezus powiedział mu to, werset 17, Dzieje Apostolskie 26:17. Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy i odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współdziałaniu z uświęconymi. Dlatego też król Agrypo, werset 19, nie byłem nieposłuszny temu niebieskiemu widzeniu i tak dalej, więc był posłuszny tej Ewangelii i ogłosił. Jednak to nowe narodzenie, ono jest realne. Jest to zmiana ojcostwa. Jest to narodzenie się drugi raz w innej rodzinie, gdzie ojcem twoim dosłownie naturalnie, z natury staje się twój ojciec. Jesteś zrodzony z Boga. Mamy dzieci nasze i to są nasze dzieci. Gdybyś miał wątpliwości, że twój syn jest twoim synem i, twoja, i z twoim synem i twojej żony synem, to można to sprawdzić. Dzisiaj taka technika jest, kiedyś nie było. Ale dzisiaj pobierają krew, wysyłają do jakiejś tam miejsca, gdzie i sprawdzają DNA i czy się pokrywa, czy to jest twój syn. Nie oszukasz, genetyki nie oszukasz. Czytamy, że staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Co po prostu, co oznacza, że z Boga jesteśmy zrodzeni. Że to, co jest w nim, on nas zrodził z siebie, czyli naturalnie mamy jego geny. Naturalnie krew jego, krew z krwi, kość z kości. Dlatego naturalnym naszym miejscem jest być z nim kiedyś w niebie. Bo on jest naszym ojcem. Tak, w naszym domu nie śpią cudze dzieci. Znaczy, może nieraz przebywają, na kolonii są, bo odwiedzają nasze dzieci i tam wieczorem mają piżama party, ale naturalnie nie śpią, one śpią w domu swoich rodziców. Więc naturalnie kiedyś w niebie będą tylko Boże dzieci, zrodzone z Boga, bo to są Boże dzieci. Tym samym nieprawdą jest, że wszyscy ludzie są Bożymi dziećmi. Jezus powiedział, są dzieci Boże i dzieci diabelskie. I jeśli się nowo narodzą w rodzinie Bożej, nie zmienią ojca, nigdy nie będą mogli z nim mieszkać, bo w domu Bożym są tylko Boże dzieci. To naturalne miejsce, które jest dla nich przeznaczone. Musisz się nowo narodzić. Jaki on jest, tacy i my na tym świecie. Więc nie chwytaj mnie za słówka. Jezus był pierwszym nowonarodzonym chrześcijaninem. Mówię o jego człowieczeństwie. On był w 100% człowiekiem i w 100% Bogiem. Przychodząc na ziemię, odłożył na bok swoje boskie przywileje wszechmocy, wszechobecności, wszechwiedzy i stał się z postawy człowiekiem, do końca człowiekiem i uniżył się aż do śmierci. Nigdy nie przestał być Bogiem, jednak wszystkim, co będziemy czytali, wydarzyło się jemu jako człowiekowi. Wiemy, że w pełni zachował swoją szlachetną krew, byśmy powiedzieli. Nigdy nie zgrzeszył. Jednak jaki on jest, tacy my na tym świecie, dotyczy jego człowieczeństwa, nieboskości. Niech woda sodowa ci do głowy nie uderzy. My nie jesteśmy bogami małymi. My jesteśmy ludźmi. Jednak dosłownie, jak Biblia mówi, jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem. Człowiek, Jezus Chrystus, Biblia mówi. Więc kiedy będziemy mówili, jaki on jest, tacy my na tym świecie, będziemy mówili o jego człowieczeństwie. I to jest wspaniałe. O jego człowieczeństwie. Halleluja. Więc pierwszy zrodzony z Boga, nowonarodzony chrześcijanin, Chrystus, to znaczy chrześcijanin po języku polskim, powinniśmy się nazywać Chrystusowi, dosłownie, gdybyśmy czytali Biblię, ale jesteśmy chrześcijanami, to nie ma nic wspólnego z chrztem. To ma coś wspólnego z Chrystusem. Namaszczeni jak On, zrodzeni jak On. Czy widzisz? Pierworodny spośród wielu braci. Kiedy masz brata i siostrę, ja jestem pierworodny. Mam potem siostrę młodszą i jeszcze młodszego brata. Jestem pierwszym. Mamy wspólnego ojca. I Biblia mówi, dlatego, że mamy wspólnego z ojca, Jezus nie wstydzi się nazywać nas braćmi. Okej, żeby nie być gołosłownym, zobacz, co powiedział Paweł do tej grupy wierzących. Jest to Hebrajczyków. Hebrajczyków, rozdział drugi. Werset 10. Może od 9. Hebrajczyków 2, od 9. Widzimy raczej tego, mowa jest o Jezusie, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów. Mówi o jego śmierci, jego męczeństwie. Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem, to już zmartwychwstanie, za cierpienia śmierci, przez co przeszedł, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. On przeszedł przez to, abyśmy my nie musieli tam iść. Dlatego, że był więcej niż człowiekiem, był też Bogiem. Jego ofiara była doskonała. Gdyby tylko był człowiekiem, po prostu był, no jak my, śmiertelnikiem. Jednak zobacz 10 werset. Przystało bowiem, aby ten, to jest Bóg, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, nie tylko jednego, liczba mnoga, który przywiódł do chwały wielu synów sprawcę ich zbawienia, uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, to jest Jezus, który uświęca, no stąd nazwa święci, wierzący Kościół, jak i ci, mowa jest o nas, którzy bywają uświęceni, Z jednego są wszyscy. Ty, ja, on zrodzonym z Boga i ty, jako człowiek na ziemi, jesteśmy z jednego wszyscy. Mamy wspólnego Ojca, inaczej mówiąc. Spójrz, z tego powodu, to jest Jezus, nie wstydzi się nazywać nas braćmi. Opiewał imię Twoje braciom moim, oczywiście i siostrom. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Zgromadzeniem jest Kościół. I znowu, ufność w nim pokładać będę. I znowu o tym ja, Jezus mówi, zauważ ja przez dużą literę J, i dzieci, ty i ja, synowie i córki Boże, spójrz, a który dał mi Bóg. Więc jaki On jest, tacy i my na tym świecie. Halleluja. Kto jest w Chrystusie? Nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Paweł powiedział to w ten sposób. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje, to nowe, jest życiem w wierze w Syna Bożego. Czy pamiętasz taką historię? Ona dobrze obrazuje. Może pójdźmy do niej. Dzieła apostolskie. Ona dobrze obrazuje, myślę, a to, czym jest nowe stworzenie, jak realne jest nowe stworzenie i daje nam też wgląd w to, jak diabeł myśli o nas. Jak widzi nas. Nie tylko, że Bóg widzi nas jako swoich synów i córki, ale jak również diabeł myśli o nas i w jaki sposób nas postrzega. Jest to w dziełach apostolskich. Zaraz to znajdę. Rozdział 19. Znana historia, ale chcę sobie zwrócić uwagę na pewien wątek szczególny. Paweł jest w Efezie. Dzieją się wielkie rzeczy. Ludzie się nawracają, napełniani są Duchem Świętym. Mówią językami. Cuda i znaki dzieją się przez ręce Pawła. Demony wychodzą, złe duchy wychodzą z ludzi, kiedy nawet dotykają szat jego. Mają kontakt nawet nie z nim, ale nawet z jego ubraniem. No, Bóg jest na Pawle. Werset może 11, tak wbijemy się w ten kontekst. Jest to Dzieła Apostolskie 19:11. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. Zobacz, to Bóg czynił, nie Paweł. Przez ręce Pawła. Tak iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. I czytajmy dalej. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich, czyli takich, a i troszkę magików, takich troszkę teleterapeutów, takich trochę religijnych ludzi, nienawróconych, którzy szukają sfery nadnaturalnej, ale nie mają prawa do niej. Może w ten sposób chcieliby widzieć w życiu swoim to, co Paweł czyni w imieniu Jezusa, ale Jezusa nie znają, więc i nie mają prawa do Jego imienia, ani do Ducha Świętego, bo nie są nowonarodzeni, nie są zrodzeni z Boga. Więc Bóg nie przyznaje się do nich, tego, co czynią. Więc niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali, wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy. Mówiąc, zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. Problem był taki, że oni nie znali Jezusa. Ich ojcem był diabeł. Oni nie byli nowonarodzeni, więc nie mogli w imieniu Jezusa czynić, bo to imię nie należało do nich. Nie byli zrodzeni z Boga. Ich imię nie było zapisane w niebie, nie mieli daru Ducha Świętego, więc czynili coś bezprawnie, bezpodstawnie. Ci, którzy przyjęli Go, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Każdy, który Go nie przyjął, a pragnie korzystać z tego, co Jezus ma i dał, czyni to bezprawnie. On jest drzwiami, nie ma innych. Trzeba przejść przez te drzwi. Tak? Więc rozumiemy to. I było pewnych takich siedmiu synów. Zauważ, 14 werset. Jesteśmy w Dziełach Apostolskich, 19, werset 14. Niejakiego Stewy, który był kim? A arcykapłanem żydowskim. Którzy to czynili. Więc ich ojciec, siedmiu synów, siedmiu wspaniałych. Ich ojciec był kim? Arcykapłanem. Czyli byśmy powiedzieli dzisiaj w naszej terminologii, kulturze, był biskupem, który ma siedmiu synów. Kiedyś księża mieli dzieci i żony, jak wiecie, przez 1000 lat je mieli. Któryś dopiero z biskupów Rzymu zmienił to i wprowadził celibat 1000 lat temu. Dopiero 1000 lat temu. Więc wyobraź sobie, dzisiaj masz biskupa, który ma 7 synów. Jest naprawdę głównym biskupem. Jest znanym, jest szanowanym, więc to są religijni ludzie, wychowani w jakiejś tradycji. Nasza by była katolicką, bo może żydowskiej nie mamy, ich była żydowską. Przesiąknięci tą żydowską tradycją i religią, ale to nie wystarczy. Nikodem był przesiąknięty swoją religią, całe życie był w kościele i na kolanach. A czytamy, że Jezus mu powiedział, musisz się nowo narodzić, bo cała twoja tradycja i religia nic nie pomoże, kiedy staniesz przed Bogiem. Więc oni byli w tej samej pozycji, religijni, przy tym z pewnością z tą całą religią i tradycją mieli poplątanie i pomieszanie, bo najwyraźniej i łączyli z tym magię i jakieś zaklęcia i wszystko inne z swoim judaizmem i swoją religią żydowską. Więc oni próbowali czynić to samo, będąc pod wrażeniem tego, co Paweł czyni, zaklinając te złe duchy, czy dokonując, jak to mówimy, egzorcyzmów. I spójrzmy na tą historię dalej, barwna. A było nie 7 synów niejakiego Scewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. Czyli w imieniu Jezusa starali się coś czynić nad tymi, którzy mieli złe duchy. I czytajmy dalej. A odpowiadając, zły duch rzekł, czyli w jednym z tych, nad którym ten rytuał odprawiali, czy egzorcyzm, rzekł. Spójrz na to, co rzekł diabeł przez tego człowieka. Jezusa znam. No i to jest, myślę, że coś, co wiemy. On, diabeł, Jezusa zna, boi się go. Kiedy on go wyrzucał z innych, Jezus na ziemi, wyrzucał go z innych ludzi opętanych czy ciemiężonych przez diabła. Nieraz diabeł powiedział, przed czasem przyszłeś nas dręczyć, zostaw nas. Diabeł wie, że czas jego jest krótki, diabeł wie, gdzie skończy. Mamy Biblię, Jezioro Ogniste i o koniec jest zapisany, więc on potrafi też czytać, a przynajmniej słuchać. Więc on mówi, Jezusa znam i to nic chyba dla nas nowego. Jednak dodał, spójrz, Jezusa znam, to powiedział zły duch, Jezusa znam i wiem, kim jest nie Saul, ale Paweł. Czy Saula znał? Saul kiedyś służył diabłu. Znaczy, on służył Bogu, myślał, że służył Bogu, mordując chrześcijan, ale kiedy się nawrócił, powiedział, czyniłem to nieświadomie. Kiedy stał się Paweł nowym stworzeniem, kiedy został zrodzony z Boga, on potem powiedział, ja to czyniłem nieświadomie, niszczyłem Kościół, nieświadomie. I diabeł wiele lat po nawróceniu Pawła mówi, ja wiem, kim jest Paweł. Nie Saul, bo kto jest w Chrystusie, nowym jest. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Więc nawet piekło wie, że ten stary Kazik, Darek, Przemek, Krystyna, Hania, jej nie ma. Jest nowe stworzenie, Syn Boży, Paweł, nawet nie Saul. Nawet jeśli był mordercą, nawet jeśli miał krew na swoich rękach, diabeł nie widział jego przeszłości. Bo kto jest w Chrystusie, nowym jest. On jedynie może przyjść i potępiać ciebie za coś, co pamiętasz. Bo myśli twoje nie doznają skasowania i amnezji. Paweł powiedział, ja zapominam o tym, co za mną i zdążam do tego, co przede mną. Więc myślę, że przeszłość próbowała śledzić Pawła i polować na niego i potępiać go i oskarżać go za to, kim był i co robił, ale diabeł powiedział, ja Saula nie znam, mordercy nie znam, ja nie wiem, ale wiem, kim jest Paweł. To nowe stworzenie, to ktoś, kto jest synem Bożym, ktoś, kto zrodzony jest z Boga, kto nie ma przeszłości i on mówi, boję się Jezusa, ja parafrazuję, i boję się Pawła. Znam Jezusa, znam Pawła. Boję się Ducha Bożego w Jezusie, boję się w Pawle, dlatego kiedy Paweł wyrzucał demony, one musiały wyjść, bo to był nowy człowiek, to był zapieczętowany Duchem człowiek, to był Syn Boży, to było nowe stworzenie w Chrystusie Jezusie. Bóg stał za nim, Bóg stał przed nim. Krew Jezusa była na nim i on mówi, Jezusa znam, Pawła znam, ale wy coście za jedni. I znamy tą historię. I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch. Przemógł ich i pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli ze swego domu, do swego domu. Więc jeden gościu rozwalił 7. Amen. Taki pudzian. No nie, to diabeł w nim. Diabeł w nim. Jednak z Pawłem nie mógł tego zrobić, ponieważ już był większy w Pawle, który mieszkał, niż ten, który był na świecie. To było nowe stworzenie, nowy człowiek, syn i córka Boża, stworzony na nowo w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Jeszcze dwa wersety pokazujące cud nowych narodzin, moc nowego stworzenia i że jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie, zrodzeni z Boga. Ludzie w fizycznych ciałach, niedoskonałych, jednak żyjący na tym świecie, ale nie z tego. Jezus powiedział to samo. Moje królestwo nie jest z tego. On był na tym świecie, ale nie pochodził z tego świata. I dlatego my również, jak On, ja się wyprzedzam, musimy stąd odejść. Niektórzy mówią, była inwazja i są obcy między nami. No spójrz na prawo i na lewo, albo spójrz w lustro, tak wygląda obcy. Jesteś obcym tutaj. Jesteś obcy. Dlatego kiedyś wejdziesz do swojego sputnika, do swojego statku kosmicznego. Nazywa się może pochwycenie, nie wiem jak chcesz je nazwać. Po prostu wyjść z ciała, to zamieszkać u Pana i fru, w mgnieniu oka. Nie ma ciebie z prędkością światła, idziesz do domu, bo nasza ojczyzna jest w niebie, skąd oczekujemy naszego Pana. Jesteś obcy, dlatego nie przywiązuj się, bo to nie jest twoja ojczyzna, to nie jest twoja ziemia. To jest twoja chwilowa ziemia, jesteś tu pielgrzymem. Docierasz do końca i potem odchodzisz do swojego domu, który nie jest z tej planety. Dlatego Paweł mówi, nie wiem, co wybrać, jedno i drugie pociąga. Jak ten bajka E.T. Home, home. Oglądałem E.T., byłem w dzieciństwie. Byłeś? Home, ja chcę do domu. Home, cały czas do góry. No i pewnego dnia przyjdzie nam pójść do domu, więc ta ziemia nie jest naszym domem. To nie jest nasz dom. Nasz dom jest gdzie indziej. Jednak spójrz jeszcze na te słowa Pawła, dwa wersety i kończymy. Jaki On jest, tacy my na świecie, zrodzeni z Boga, stworzeni według Boga sprawiedliwości, świętości, prawdy. Tak, żyjący w tym ciele niedoskonałym na tej ziemi, jednak z Boga jesteśmy. No, Paweł mówi do jednej grupy wierzącym, to już również później w swojej służbie, i mówi takie słowa, mówiąc o swojej przeszłości również. Nie mam czasu, by o tym opisywać i mówić, co robił Paweł, ale kiedy lała się krew Szczepana, złożyli, kamienowali go bez procesu. Paweł był prawnikiem również, możemy powiedzieć. Był wykształconym pod Gamalielem, znawcą prawa. Był faryzeuszem z faryzeuszy, nauczycielem zakonu. Posługiwał się kilkoma językami. Znał, miał obywatelstwo rzymskie i żydowskie, więc był obstukany, był. Dlatego też nie mogli go tak skazać łatwo Rzymianie, ani uwięzić, bo miał obywatelstwo rzymskie. Nie mogli tego zrobić, bo był Rzymianinem, więc on dokładnie znał prawo i poruszał się i wykorzystywał to na swoją korzyść. Czytasz jego, to nie był, siano z butów mu nie wystawało, okej? Okay? Był bardzo wykształcony i oczytany człowiekiem, więc Kiedy jeszcze prześladował chrześcijan, to jest to wszystko, co się dzieje w Dziejach Apostolskich do 9 rozdziału, zanim się nawraca, czytamy, że on pała nienawiścią, pała chęcią mordu, dyszy jak zwierzę wściekłe. Wyciąga wierzących z domów mężczyzn, kobiety, dzieci, bez procesu ich skazuje. Nawet jeśli może sam nie kamienuje, to kiedy Biblia mówi, że kładą szaty pod stóp młodego człowieka imieniem Saul, to znaczy, że on jest tym, który kieruje tą egzekucją. On jest tym, który wydaje wyroki. On jest tym wyższą rangą, który mówi, co mają zrobić, a inni tylko wykonują, czy mordują, czy kamienują, czy zabijają, czy bez wyroku skazują. Więc on potem w swoim życiu, w relacjach kilkukrotnie mówi, że na śmierć prześladował, zmuszał do bluźnierstwa chrześcijan, dokładnie torturował ich, wymuszał siłą i bólem i cierpieniem fałszywe zeznania, żeby tylko znaleźć coś, aby ich skazać. Więc on miał krew na swoich rękach niewinną. Kiedy się nowa naraza, żyje w pokoleniu ludzi, którzy go znają. Tam są ich ojcowie, matki, babcie, dziadkowie, wujkowie, kuzyni w tych kościołach, których bliskich, żony, mężów, dzieci, teściów mordował. To nie było pokolenie 300 lat później, to jest to samo pokolenie. Dzieje apostolskie to 30 lat. Więc pamiętasz, co się działo przez ostatnie 10 lat, 15, 20. Po nawróceniu boją się go zaprosić do kościołów, bo nie wierzą w jego nawrócenie. Barnaba go tam znajduje, jeszcze inny ktoś i zaczyna go wprowadzać do życia, do kościołów chrześcijańskich. końcu przekonują się, że on naprawdę doświadczył zmiany i to jest nowy człowiek, że się nowo narodził. Jednak ta przeszłość, myślę, go prześladuje pod tym względem, że nawet on mówi jedno czynie. Nie dwa, trzy, pięć, ale jedno czynie. To jest takie wielkie, że ja nad tym pracuję, zapominając o tym, co za mną i zmierzam do tego, co przede mną. Więc on musi zapominać, on przypominać sobie, kim jest, że to ten człowiek zginął, że go nie ma, jest ukrzyżowany wraz z Chrystusem, jest nowym stworzeniem. Te wszystkie fragmenty o nowym stworzeniu, o stworzonym według Boga sprawiedliwości, świętości, prawdy, one przyszły spod pióra Pawła. To było z autopsji, on to żył, to nie była teologia, on przez to przeszedł. Więc kiedy stoi przed inną grupą wierzących, już później jako apostoł, to byli jako liderzy kościoła w Efezie, widzi się z nimi ostatni raz, wie, że już nie wróci do tego miejsca, bo zmierza do Jerozolimy i tam będzie uwięziony. I spójrz na jego słowa. Ja opisałem jego przeszłość w skrócie. Jest więcej w dziejach apostolskich, jakim był złym człowiekiem. Jakim był człowiekiem, który miał krew na rękach. I spójrz, co mówi do nich w wersecie 26. Dzieje apostolskie 20-26. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, ma tam liderów i starszych kościoła w Efezie, że nie jestem winien niczyjej krwi. Wow, wow. I spójrz na jeszcze jedno słowo. Ja myślę, że niektórzy, którzy by go słuchali gdzieś w kościołach, dzisiaj jakby stał i tak powiedział za pulpitu jak ja, a to by siedziały matki, żony, teściowie, kuzyni, bracia i siostry, ludzi, których mordował, jak rodzina Szczepana, to myślę, że gdy pochodzili z Kielc, to by im się coś otworzyło w kieszeni. Gdyby usłyszeli te słowa w liście do Koryntian, na przykład, bądź tamte. Tam był kościół w Efezie, tutaj kościół w Koryncie. Jest to pierwszy Koryntian. Zaraz to znajdę wam. Pierwszy Koryntian, rozdział, może drugi będzie. Drugi, przepraszam. Drugi Koryntian, rozdział 7 i werset 2. I na tym skończymy. Drugi Koryntian 7, werset 2. Halleluja! Jaki On jest, tacy my na tym świecie, zrodzeni z Boga. Wszystko, co stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Osobą, która nigdy do tej pory nie istniała. Halleluja! Wszystko stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. 2 Koryntian 7, werset 2. Apeluje do nich i mówi tak. Zróbcie miejsce dla nas. Paweł podróżował często z towarzyszami, czyli jest on w tej grupie. To jest autor listu Paweł. Zróbcie miejsce dla nas w sercach waszych. Nic dziwnego, że tam musiało być miejsce. Jak ten człowiek zabił mi siostrę, brata, teścia, teściową, to nic dziwnego, że i teraz w kościele stoi i produkuje się i głosi. Jest wielkim apostołem Pawłem, a przedtem zabił mi kogoś. Nic dziwnego, że trzeba trochę czasu, żebym zrobił mu miejsce w moim sercu. Wstaw się w ich miejsce. Okay? Jednak to jest jedna rzecz, że prosisz o przebaczenie. On prosił. Mówił ja nikomu. On mówił, ja to czyniłem nieświadomie. I on mówi nawet, jestem najmniejszy z apostołów, bo prześladowałem Kościół Boży. Był największy. Paweł to znaczy mały, ale wiemy, że był największy. Autorem 2/3 Nowego Testamentu, pod tym względem największe objawienie i powołanie i spuścizna, którą mamy po nim. Ale on celowo mówił, ja jestem najmniejszy, bo prześladowałem Kościół na śmierć. On nie chciał nawrócenia chrześcijan na judaizm, on chciał ich zniszczenia, zagłady, troszkę jak, może to jest inna analogia, jak faszyści chcieli zagłady Żydów. Oni nie chcieli, żeby się nawrócili, oni chcieli ich wyeliminować. Więc Paweł nie chciał nawrócenia tych chrześcijan, on chciał ich całkowicie eliminacji, zrównania z ziemią, czytamy, dyszał chęcią mordu. Więc to była ideologia, to był duch mordu nad nim. To było coś, co go gnało. Więc jedna rzecz mówi, zróbcie miejsce w sercach naszych. To możemy zrozumieć. To możemy zrozumieć. Człowiek, który zamordował mi dziecko, ukamienował mi syna, przelał krew mojego bliskiego. Ja rozumiem, że czas leczy rany i można zrobić mu miejsce. Jako chrześcijanin nawraca się. Moim bratem i siostrą jest w Chrystusie. Może kawę z nim nie wypije, ale zrobi mu miejsce. To jest nowy człowiek. Bóg mu przebaczył, to ja też. Ale te słowa, nikogo nie skrzywdziliśmy, nikogo nie zepsuliśmy i nikogo nie oszukaliśmy, w sensie ja, Paweł, to już trochę za wiele. To już trochę przesada. Hej, gościu, amnezję miałeś? Upadłeś na głowę i teraz pamięć ci uciekła? Czy nie pamiętasz 15 lat temu, jak lała się krew Szczepana i ostatnia cegła spadła na jego głowę, a ty stałeś, śmiałeś się i szaty jego pod twoje nogi, czyli dyrektora tego oprawcy złożono i ty mówisz, nikogo nie skrzywdziłeś? Nikomu nie jesteś winny przelania krwi? Człowieku, obudź się! No i to jest piękno Ewangelii. Kto jest w Chrystusie? Nowym jest stworzeniem. Dosłownie, literalnie, stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Jesteś nowonarodzony, zrodzony z Boga i Bóg nie widzi twojej przeszłości. Diabeł nie widzi. Jedynie co, to może ci ją przypominać. Jak oskarżyciel braci potępiać cię we dni w nocy, ale on wie, że go nie ma. On wie, że to nie jest Saul, to jest Paweł, nowe stworzenie. To nie stary pijak, nie stary zdzierca, nie bluźnierca, nie morderca. Może ludzie pamiętają, prawo ci nie zapomni, bo żyjemy w tym systemie, który tak działa. Ale Bóg mówi, oddala grzech jak wschód od zachodu. Kiedy idziesz na północ, dojdziesz na południe, ale kiedy idziesz na wschód, będziesz szedł całe życie na wschód i nigdy nie dojdziesz na zachód. Tak oddala twoje grzech. On powiedział, kiedy ja przebaczam, zapominam, już więcej nie wspomnę. Gdzieś jest napisane, że zapomina. Nie wiem, czy Bóg potrafi zapomnieć. Może dlatego, że jest Bogiem, to może potrafi zapomnieć. My nie potrafimy. A kiedy spojrzysz na Jego słowa i na to, co powiedział dosłownie, to trzeba jedynie boskiego objawienia i Bożego przekonania, że kiedy rodzisz się na nowo, jesteś niemowlakiem, wzrastasz, rozwijasz się, ale niemowlak jest niemowlakiem. Nie ma przeszłości. Nie ma niczego, czym można byłoby go obarczyć. Jest zrodzony z rodziców. Nigdy przedtem go nie było. Nie ma kopii gorszej swojej, czy lepszej. Przychodzisz czystą kartą i tym jest, zaczyna się chrześcijaństwo. Jaki on jest, tacy i my na tym świecie. Bóg nigdy nie stał się człowiekiem przez wszystkie tysiące lat. Chrystus raz. Nie było nigdy człowieka od momentu upadku w Edenie, który mógłby być ponownie zrodzony z Boga, jak Adam i Ewa. Dzięki Jezusowi ty i ja doświadczyliśmy zrodzenia z Boga. Tak jak On, tacy i my na tym świecie. Pochylmy nasze głowy. Panie, ja modlę się o każdego, kto już doświadczył nowego narodzenia, kto jest narodzony z góry, narodzony ponownie, stworzony na nowo w Chrystusie Jezusie, czysty, święty i sprawiedliwy jak Ty, Panie Jezu, jak i Ty na tym świecie, tak i On, Panie, zrodzony z Boga, zrodzony z Boga. Panie, ja dziękuję Tobie za każdego, kto właśnie doświadczy nowego narodzenia. Niech Twój Duch Święty oświeci oczy i serca i umysłu, aby oni widzieli, kim są w Tobie. Panie, czym obdarowałeś ich? Jak nadzwyczajna jest wielkość Twojej mocy wobec nich, którzy wierzą. I Ojcze, modlę się również o tych, którzy chodzili z Tobą, a odeszli. Którzy odeszli z domu Ojca, jak syn marnotrawny. Niech wyjrzą w siebie. Niech powiedzą, jak to dobrze było w domu Ojca. Jak dobrze było chodzić w bliskiej społeczności. Chodzić i cieszyć się radością zbawienia. Panie, a w imieniu Jezusa modlę się, aby Twoje słowo, które mówi, jeśli wyznajemy swoje grzechy Bogu, jest wierny i sprawiedliwy i przebaczy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Niech ono będzie ożywione. Kiedy oni wyznają, Ty przebaczasz, Ty oczyszczasz, już nie wspominasz. I że mogą wrócić nie do relacji, bo relacje wciąż z Tobą mają, Panie, ale do społeczności, do bliskiej zażyłości, do pierwszej miłości. Panie, niech wrócą, niech wyznają swój grzech, oziębłości swój grzech, lenistwa niech porzucą i wrócą do bliskiej więzi z Tobą, bo są Twoim nowym stworzeniem, są Twoimi synami i córkami. Panie, tak czekałeś na syna marnotrawnego, jak wyglądałeś go każdego dnia i kiedy zobaczyłeś, Ty sam pierwszy wybiegłeś i nałożyłeś ten płaszcz sprawiedliwości i pierścień na jego rękę. Ojcze, symbol tej władzy i przynależności do rodziny Jego. Panie, do rodziny Bożej, tak Panie, dziękuję Tobie, że wciąż Twoja sprawiedliwość, wciąż Twoja przynależność do nich, wciąż Twoja krew, która oczyszcza wszelki grzech, należy do nich. Niech wrócą, niech wyznają, niech przyjdą i obnów radość ich zbawienia. Namaś ich ponownie Duchem Świętym. Przywróć tą radość, Ojcze. Niech słyszą ponownie Twój głos. Niech cieszą się Tobą. Więc tam, gdzie jesteś, ja wierzę, Pan chce poprowadzić Cię w modlitwie. Szczególnie jak wiesz, że jesteś nie w miejscu swojej społeczności z Bogiem, ale gdzieś obok. Są inne rzeczy, które zajęły to miejsce, inne priorytety. Pan chce, abyś wrócił do pierwszej miłości. Nie trzeba wiele. Możesz powiedzieć, drogi Boże, ja dziękuję Ci za Twojego Syna. Dziękuję Ci, że narodziłem się z Boga i że Ty nic i nikt nie może mnie oddzielić od Twojej miłości. Ja pragnę wrócić do bliskiej więzi z Tobą. Przebacz mi. Możesz powiedzieć Mu, co chcesz, żeby Ci przebaczył? Przebacz mi i niech Twoja krew oczyści mnie z wszelkiej nieprawości. Odnów radość mojego zbawienia. Ja wracam do mojej pierwszej miłości. Namaś mnie i napełnij swoim Duchem Świętym na świeżo, na nowo, świeżym olejem. Teraz, Panie, dziękuję Ci, że nie opuściłeś mnie, nie zostawiłeś mnie, że Twoja szata sprawiedliwości należy do mnie, że należy do Ciebie, bo Ty jesteś moim Ojcem, a ja Twoim dzieckiem. Dziękuję Ci za Ducha Świętego, którego nie odebrałeś mi. Powiedziałeś, nigdy mnie nie opuścisz, nigdy mnie nie zostawisz, a moja decyzja i pragnienie, by wrócić do Ciebie, jest dowodem samym sobie, że nie odszedłem zbyt daleko, bo pragnę Ciebie ponownie. Dziękuję Ci za przebaczenie. Ja przyjmuję je od Ciebie i przebaczam również sobie. I dziękuję Ci, że Ty jesteś moim Ojcem, a ja jestem Twoim Synem, a Pan Jezus jest moim starszym bratem. Halleluja. Dziękuję Ci za to, Ojcze, w cennym imieniu Jezusa. I Kościół powiedział, niech Duch Święty to słowo poukłada w Tobie, niech przypomina Ci je w ciągu dnia i w ciągu nocy. Jest odwaga w byciu nowym stworzeniem. Jest odwaga w przychodzeniu przed Boży tron, kiedy wiesz, że jesteś sprawiedliwy w Chrystusie. Jest odwaga, by patrzeć diabłu w twarz. Jest odwaga, by spojrzeć w lustro. W tym jest odwaga, by podnieść swój wzrok do nieba, by pozbyć się depresji. Jest odwaga, by poddać się Bogu, przeciwstawić się diabłu, bo Bóg jest Twoim Ojcem i wiesz, kim jesteś. Przeciwstawić się diabłu, widzieć, jak ucieka od Ciebie. Jest w tym odwaga i sama świadomość, że piekło wie, że jesteś nowym stworzeniem, Synem Bożym, że Twoje imię jest zapisane w górze, że nie jesteś tym samym człowiekiem, tym samym Saulem, ale nowym stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Sama świadomość, że piekło o tym wie. No hej, jeśli piekło o tym wie, niebo o tym wie, czas, abyś Ty bardziej o tym wiedział. Tak myślał, tak mówił, tak wyznawał. Kiedy budził się rano, spojrzał z piochami w oczach w to lustro i powiedział od razu, pod tą piżamą mieszka człowiek, w którym mieszka Bóg. I od razu poczujesz się lepiej. Zrodzony z Boga, zrodzony z góry, z Duchem Bożym, większym tym w Tobie niż ten, który jest na świecie. Amen, amen. Halleluja. Kościele, gromadzimy się w niedzielę o godzinie 10:00. Zapraszam wszystkich. Jak również w sobotę jest ewangelizacja o godzinie 14:00. Więc jeśli nie możesz dołączyć, informacje są na stronie, gdzie i jak módl się o tych, którzy idą głosić Ewangelię. Jeśli pragniesz wesprzeć nas, to słowo Cię buduje. Ten Kościół służy Twoim duchowym potrzebom. Ci, których naucza się słowa, niech dzielą się wszelkim dobrem z tym, który naucza. Nie ze mną osobiście, z tym ciałem Chrystusa, z tym miejscem. Tam na tej stronie, gdzie oglądasz, tam na Facebooku jest również i konto i możesz wesprzeć nas swoją ofiarą, swoją darowizną, czy nawet dziesięciną, jeśli pragniesz. Więc dziękujemy za Twoją ofiarność. Tymczasem przypominamy Tobie i Wam wszystkim, pamiętaj, jesteś cenny i wartościowy dla Boga, dla nas również z Bogiem.